Zarząd Regionu Solidarności Pomorza Zachodniego apeluje o pilne zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego w sprawie zwolnień w PKP Cargo i Cargo Tabor. Zwolnienia grupowe to element planu restrukturyzacji, który ogłoszono z powodu złej sytuacji ekonomicznej firmy. Redukcja zatrudnienia ma objąć 30% pracowników, czyli ponad 4 tysiące osób. W Szczecinie pracę stracić ma 150 zatrudnionych w PKP Cargo i 140 osób w Cargo Tabor. Zlikwidowane mają być m.in. zakłady Cargo Tabor w Szczecinie, Gdyni i Olsztynie. 25 lipca bieżącego roku Sąd Rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. Zarząd firmy zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, co ma pozwolić na roczne oszczędności na poziomie około 423 milionów złotych. Według zarządu PKP Cargo trudna sytuacja spółki jest konsekwencją błędów poprzedników. Chodzi m.in. o decyzję węglową. Na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego PKP Cargo w latach 2022-2023 realizowało przewozy importowanego węgla, zrywając inne kontrakty i tracąc kontrahentów. Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że brak jest podstaw prawnych do wypłaty na rzecz spółki rekompensaty z tytułu wykonywania tzw. decyzji węglowej. Możliwość wsparcia dla PKP Cargo wykluczyło też Ministerstwo Infrastruktury, argumentując, że mogłoby to zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Związki zawodowe działające w PKP Cargo skierowały do Rady Nadzorczej spółki wniosek o odwołanie ze składu zarządu przedstawiciela załogi, Zenona Kozendry. Zdaniem związkowców, Zenon Kozendra wykazał się wieloletnią biernością w zakresie zarządzania spółką i brakiem wdrażania programów naprawczych zgłaszanych przez związki zawodowe. Warszawska Prokuratura Okręgowa z kolei powierzyła CBA prowadzenie śledztwa w sprawie nieprawidłowości w PKP Cargo. Chodzi o wykonywanie decyzji ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego z 2022 roku właśnie w sprawie transportu węgla, co spowodowało szkodę na ponad 376 milionów złotych. PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma ponad 33% akcji. I teraz będziemy rozmawiali o przyszłości i przeszłości tej spółki. W studiu gość pan Mieczysław Jurek, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy naszych telefonach panowie Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Kłaniamy się.
Dobry wieczór, witam państwa.
I z nami także pan Adrian Furgalski, analityk rynku transportowego, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
I zaczniemy od pana prezesa Adriana Furgalskiego. Kto jest winien fatalnej sytuacji spółki PKP Cargo?
Jeżeli popatrzymy na spółkę PKP Cargo, to ja się zgadzam, że mieliśmy do czynienia z nieudolnymi ludźmi w zarządzie, także z radą nadzorczą, która po to jest, żeby kontrolować zarząd, wyciągać jakieś wnioski, skutecznie informować właściciela. No i tu dochodzimy do właściciela, czyli do ministra skarbu, który też na taką sytuację nie reagował, więc to są konkretni ludzie. I tutaj zresztą zostałem wyposażony w pisma, różne pisma, które przez lata, uważam, że to za mało jak na walkę o Cargo, te pisma związków zawodowych do premiera, do pana prezesa Kaczyńskiego o tym, że źle się dzieje w spółce. Między innymi są podejmowane złe decyzje biznesowe, bo są ludzie na niewłaściwych stanowiskach. Natomiast jakbyśmy szerzej popatrzyli, to niestety jest problem generalnie rynku przewozów kolejowych towarów w naszym kraju, który się sukcesywnie zwija od wielu, wielu lat, przegrywa z transportem drogowym i tutaj, czy to jest obecna ekipa, powiedzmy okej, niecały rok rządzi, to może jeszcze nie dotarło, ale przez ostatnie 8 lat też nie docierało, że musimy coś zrobić, żeby transport nie odpływał z kolei na drogi, tylko odwrotnie, bo o to przecież nam wszystkim chodzi. chodzi, tak mówi Unia Europejska, kolej jest bezpieczny, ekologiczny i tak dalej, tylko żeby poza hasłami coś wynikało. Tymczasem chociażby dostęp do infrastruktury kolejowej jest płatny, ta jakość infrastruktury jest fatalna, pociągi towarowe bardziej gdzieś tam muszą stać, przepuszczać pociągi pasażerskie, bo nie ma dla nich miejsca, słone opłaty, a jeżeli idzie o transport drogowy, to opłaty są niskie. Niewielka część dróg jest pokryta tym systemem ETOL, gdzie pobierane są opłaty. Więc z jednej strony mamy problem spółki cargo, którą trzeba ratować, ale również trzeba ratować przewozy kolejowe w Polsce i tu muszą być reformy systemowe. Od lat się o tym mówi, od lat nie słyszałem i teraz też nie słyszę, żeby ktoś na to miał jakiś pomysł.
No i teraz przenosimy się, jeżeli chodzi o sytuację PKP Cargo, do pana Leszka Miętka, prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pan w jednym z wywiadów mówił tak: jeszcze nie tak dawno mieliśmy 30% udziału w rynku transportowym w naszym kraju, a dzisiaj jest to niespełna 10%. To pokłosie fatalnej polityki transportowej państwa, w której transport drogowy jest realizowany praktycznie, jeśli chodzi o dostęp do infrastruktury drogowej, bezpłatnie, bo tylko niespełna 1% dróg przewoźnicy drogowi muszą płacić. Natomiast za każdy kilometr przejechany pociągiem są bardzo wysokie stawki dostępu do infrastruktury. Tutaj, panie prezydencie, pełna zgoda z panem Adrianem Furgalskim, prawda?
Tak, oczywiście. Fatalna polityka transportowa państwa, która nie równoważy, nie ma równych warunków konkurencyjnych między gałęziami transportu, powoduje, że transport kolejowy jest marginalizowany. Dzisiaj na rynku transportu drogowego mamy około 2 miliardów ton ładunków. Pociągi jeżdżą, ale na kołach gumowych, no bo nawet odległości między tirami na naszych drogach wskazują, że to jadą pociągi. W Polsce opłaca się uruchomić 50 tirów do przewozu 50 kontenerów zamiast uruchomić mieć jeden pociąg. Nieważna jest emisja CO2, nieważny jest Zielony Ład i inne nieważni są ci, których zabijamy na polskich drogach, którzy giną na polskich drogach, którzy są wyłączani z życia zawodowego, ponosimy koszty leczenia. To wszystko jest nieważne, bo transport kolejowy jest marginalizowany, a marginalizowany jest do tego przez to, że w transporcie drogowym praktycznie jeździ się za darmo. Na niespełna procencie kilometrów polskich dróg są pobierane opłaty. Również tranzyty na setki kilometrów jeżdżą przez nasz kraj za darmo. Natomiast Polska ma jedne z najwyższych stawek dostępu do infrastruktury, powodujące właśnie takie okoliczności, o których mówiłem. Ta sprawa niezrównoważonego rynku konkurencyjnego, to, że udział kolei w rynku transportowym spadł z 30% do niespełna 10%. Tego efektem jest chociażby to, co się dzieje w Cargo, bo w Cargo jest bardzo źle. Firma była politycznie zarządzana, na pewno nie przez menadżerów. Doprowadzono ją do stanu, w jakim jest. Natomiast spółka mogłaby być normalnie reformowana i zmieniana i stawiana na nogi, gdyby były przewozy. A dzisiaj przewozów nie ma i głównym problemem dnia dzisiejszego spółki Cargo są kłopoty z płynnością, bo po prostu pracownicy czekają na pracę. Tabor jest niewykorzystany, bo nie ma przewozów stąd ta dramaturgia w tej chwili i bardzo duże zwolnienia, choć zwolnienia są związane ze zmianą struktury zatrudnienia, bo ona jest fatalna w spółce PKP Cargo.
Ale pojawiają się, panie prezydencie, złotówki, też takie informacje budzące nadzieję, że PKP Cargo wygrało na przykład przetarg na przewóz węgla do PGE, więc miejmy nadzieję, że takich wygrywanych przetargów...
Ale oczywiście, tylko szanowni państwo, musicie zwrócić uwagę, że na rynku kolejowym przewozów towarowych jest kilkudziesięciu przewoźników. Udział transportu kolejowego spadł z 30 do 10 i ten rynek jest kanibalizowany. Ja się cieszę, że Cargo wygrało, tylko pytanie, za jakie pieniądze wygrało, jaką ma marżę z tych kontraktów, czy nie będzie woziło po prostu po kosztach.
Czyli diabeł tkwi,
bo tak jest kanibalizowany
w
ten rynek. Oczywiście.
I przenosimy się do naszego studia. studia. Przypomnę, w tym studiu pan Mieczysław Jurek, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Zapowiadając, panie przewodniczący, naszą rozmowę, podałem, że zarząd regionu Solidarności Pomorza Zachodniego apeluje o pilne zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Co do tego drugiego ciała, już wiemy, że jest konkretny termin tego spotkania, tak?
Tak, spotykamy się 9 września, żeby rozmawiać szczególnie na temat cargo taboru, dlatego że cargo, tak jak mówimy w żargonie, to duże cargo, to jest zachodni zakład w Poznaniu. U nas jest jedynie oddział, bo kilkanaście lat temu była kolejna jakby reforma zapowiadana, w wyniku której zakład ten będący w Szczecinie trafił do Poznania. Zakład, który powinien być w Szczecinie, bo tak zrobiliśmy analizy tego stanu rzeczy z wojewodą z Platformy Obywatelskiej w 2014-2015 roku, z których wyszło, że to była decyzja czysto polityczna i zakład przeniesiono. Ale nie o tym mówię. Wystąpiliśmy o takie spotkanie, to nazywamy to spotkanie ostatniej szansy, dlatego że tak. W cargo taborze najpierw, tak jak pan tutaj zapowiedział, były 3 zakłady przewidziane najpierw do sanacji. Tych zakładów w Polsce jest 15. Ale nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo jak. Dowiedzieliśmy się, że do likwidacji w skali kraju jest 7 zakładów. Do likwidacji, nie do sanacji, nie do naprawy, tylko decyzja jest taka. Zdziwieni jesteśmy tym postępowaniem, dlatego że mamy porozumienie z pracodawcą w cargo taborze, który podpisał się pod pismem ograniczającym jakby poziom płac o 20%. W sumie to jest tak naprawdę 40%, bo też zabierają różnego rodzaju dodatki i tak dalej. I nie wiemy, co takiego wpłynęło na tą decyzję, że nie sanacja, nie rozmowa na temat naprawy, tylko całkowita likwidacja. No, o takim przebiegu wypadków nie rozmawialiśmy i uważamy, że każda ze stron, jeżeli podpisuje się pod porozumieniem i dokumentem, to powinna to przestrzegać. Myśmy wywoływali temat na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. To jest to forum, na którym można porozmawiać, no ale ku mojemu zdumieniu nie szło skutecznie tego przeprowadzić z powodu nieobecności niektórych grup. Mówię tu o wojewodzie, mówię o marszałku, mówię o różnych grupach. I dlatego nie było szans na wymianę poglądów, nie było szans na zainteresowanie kogokolwiek tym tematem. Natomiast my mamy jakby taką politykę, że rozmawiamy, negocjujemy i tak dalej. Natomiast jeżeli dalej będzie taka bierność, to będziemy robić swoje. I ostatecznym naszym jakby już naszą decyzją to jest to, że spotykamy się z posłami, senatorami, żeby ich zainteresować jakby tą sytuacją, bo kompletnie nie rozumiemy postępowania zarządzających cargo, no i w sumie cargo taborem, tylko że ci zarządzający w spółce córce nie bardzo mają wiele do powiedzenia, bo główne decyzje pochodzą z cargo i dlatego nasza postawa i nasze postępowanie takie, jak pan czy ja powiedziałem.
Wróćmy do pana prezesa zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Adriana Furgalskiego. Chciałbym pana poprosić o rozwinięcie tej sytuacji związanej z decyzją węglową, bo 25 lipca 2022 roku szef rządu Zjednoczonej Prawicy wydał decyzję polecającą PKP Cargo przetransportowanie koleją węglową węgla kupionego i sprowadzonego do Polski przez PGE Paliwa oraz Węglokoks. Poniesione przez PKP Cargo koszty transportu węgla zostały w pełni zapłacone przez spółki kupujące, ale władze PKP Cargo stoją na stanowisku, że wykonanie decyzji premiera pociągnęło za sobą konieczność zerwania szeregu kontraktów z klientami i utraty przychodów z nich, co było jedną z przyczyn kłopotów finansowych. Teraz pytanie, czy ówczesne tamtejsze władze spółki mogły się nie zgodzić, mogły odmówić premierowi? Jak pan na tę sytuację patrzy? Jak ją wyjaśnić słuchaczom? Czy to jest taka decyzja, premierowi się nie odmawia, czy jednak można było odmówić?
No ja na to patrzę jak na czysty PRL i takie ręczne sterowanie. Ja rozumiem, że była trudna sytuacja, wojna, zamykamy się i słusznie na węgiel.
I brakowało nam węgla.
Produkty, tak, z Rosji, ale też mogę po części zrozumieć, koszula bliższa ciału, więc rozmawiamy z firmą, której jesteśmy właścicielem, ale mniejszościowym, chociaż mamy decydujący głos, czyli PKP Cargo. Potem zresztą nastąpiła zmiana, bo jakby się merytorycznie pochylić nad tym problemem, to i tak byśmy właśnie doszli do tego, co potem zostało zorganizowane, że PKP Cargo i tak nie było w stanie samo przewieźć tego węgla, tylko współpracowało z innymi przewoźnikami niezależnymi. Więc należało zrobić spotkanie wszystkich firm i powiedzieć, kto ma jakie wolne moce przerobowe, kto ma jakie wagony, dostępne lokomotywy, maszynistów i tak dalej. Natomiast tutaj taka decyzja, też nie wiadomo, czy premier w ogóle miał podstawy prawne, żeby ją wydać. Rzucajcie wszystko i jedźcie tam nad morze i czekajcie, co tam przypłynie z Kolumbii czy innego kraju. No to z jednej strony zarząd wykonał absolutnie, tylko chcę powiedzieć, że nie ma niczego na piśmie, ponieważ ja nawet mam tę wymianę tutaj korespondencji między ministrem Sasinem a ministrem Dworczykiem, gdzie właśnie zastanawiają się, skąd zostaną pokryte koszty i właśnie tych zerwanych kontraktów, no bo tu Cargo też informowało, że to jest dla nich strata, jakieś kary umowne i tak dalej, więc mówią może z funduszu COVID, ale w ostateczności żadnej umowy minister skarbu nie podpisał z PKP Cargo, więc to robiono na gębę. No i to jest tym bardziej takie podłożenie się przez zarząd, który te przewozy zrealizował. Tutaj niestety spora część tych kontraktów, która została zerwana, to są kontrakty, które mają większą marżę, na przykład na przewozy kontenerów. Co prawda to są oczywiście inne wagony, ale lokomotywy się przydały, obsługa tych lokomotyw się przydała, żeby nie obsługiwali chociażby przewozów kontenerów, tylko na ten węgiel czekali. I to jest o tyle trudne, że dzisiaj nowy pełniący obowiązki prezesa, czy mam nadzieję wkrótce wybrany, z krwi i kości pełny prezes, no nie pójdzie na kawę i powie, słuchaj, my już jesteśmy innym Cargo, to zapraszamy, wróć do nas. No w bardzo wielu przypadkach jest już klient, który nie nabierze zaufania, bo mówi, wy jesteście po prostu państwowi, państwo ma za duży na was wpływ. Więc ja się nie upieram, że to była podstawowa jakby przyczyna, że Cargo jest w tak trudnej sytuacji, ale na pewno jedna z takich stawiających kropkę nad i, co najgorsze, to przyszło od tych, którzy powinni troszczyć się o Cargo, a więc od premiera, od ministra aktywów państwowych, bez jakiegoś tutaj głębszego zastanowienia ze strony Rady Nadzorczej czy PKP Cargo. No, prawo przewiduje odmowę też wykonania takich decyzji, jeżeli one są na szkodę spółki. A z tej korespondencji wynika, że świadomość tej szkody była, bo jeśli tutaj, tak jak teraz pan redaktor powiedział we wstępie, chociaż już są odpowiedzi odmowne, zwrócono się do rządu rekompensatę, to 376,3 miliona złotych. To jest dokładnie ta kwota, którą Cargo podało, że to są utracone przychody związane z koniecznością, teraz cytuję dokładnie, odstąpienia od wykonywania zadań w ramach pozostałych kontraktów. No więc tak się po prostu nie zarządza firmą, nawet jeżeli sytuacja jest krytyczna, a była oczywiście krytyczna, to nie wolno tak na rympał działać, tylko zebrać, tak jak powiedziałem, wszystkich przewoźników i tak podzielić te zadania, bo to, co już powiedzieliśmy, to nie jest tak, że wszyscy są na full zapchani, bo te przewozy się kurczą, więc każdy jakieś wolne moce przerobowe miał, co potem zostało udowodnione, bo to nie tylko cargo ten węgiel zaczęło wozić.
Przede mną informacja z października ubiegłego roku ze strony PKP Cargo. Jest nawet tam napisane, że PKP Cargo stworzy 1500 nowych miejsc pracy. No, na razie nic z tego. I tu jest też informacja, rocznie PKP Cargo na szkolenie maszynistów przeznacza 20 milionów złotych. Obecnie w spółce pracuje 4200 maszynistów. Wracamy do pana Leszka Miętka, prezydenta Związku.
Przepraszam, jeśli mogę się tylko wtrącić, bo tu oczywiście mamy tą trudną sytuację w PKP Cargo, gdzie mamy, jeśli dobrze pamiętam, 4142 osoby do zwolnienia, ale to oczywiście tak się nie rozkłada elegancko, jakbyśmy chcieli, że nie wiem, w Szczecinie traci 100 osób pracę i znajdą w innych spółkach, bo to geograficznie jest różnie porozkładane. Ale dzisiaj też podpisano 11 taki list intencyjny, tym razem Koleje Wielkopolskie, że są, przepraszam, Koleje Mazowieckie. Przedwczoraj bodajże Koleje Wielkopolskie, że Koleje Mazowieckie także będą skłonne zatrudnić, mówi się, 80 osobach. W sumie 11 tych listów intencyjnych to jest 2000 miejsc pracy. Mam nadzieję, że się uda rzeczywiście je uratować. Natomiast w poprzednich latach, ja też sobie tutaj wydrukowałem raporty grupy PKP SA i Cargo, w każdym roku od 2015 do 2023 też o prawie 4000 miejsc pracy skurczyło się Cargo i cały czas to jest podawane w związku ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Więc skąd nagle ktoś pisze, że ileś tysięcy miejsc pracy stworzy, skoro to otoczenie rynkowe na to nie pozwala, no to powiem, zagadka.
To zagadka. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Panie prezydencie, to bardzo duża grupa pracowników, maszynistów właśnie PKP Cargo. Proszę powiedzieć, jaka jest ich sytuacja obecnie? Czy te zwolnienia także mają objąć maszynistów?
Czy maszyniści ze spółki PKP Cargo odchodzą, jeżeli pan redaktor pozwoli, zanim zajmę się tym tematem ostatnio wywołanym, to jeszcze w kilku słowach odniosę się do wypowiedzi poprzedników i tutaj do pana Jurka. Bardzo dobrze, że związki zawodowe chcą zrobić posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Zwracam uwagę tylko, że trochę późno. Bo myśmy występowali już o to, że spółka PKP Cargo nie jest zarządzana, że idzie w złym kierunku, że traci rynek. Występowaliśmy o procedury naprawcze, procesy naprawcze do premiera, do ministra, do rady nadzorczej, do zarządu spółki. Tu pan Furgalski mówi, że ma te dokumenty i że to mało, bo były jeszcze pikiety. No to może i mało, ale my coś robiliśmy, a inni obserwatorzy rynku kolejowego nie robili nic. Ja nie przypominam sobie jakiejś konferencji na ten temat, że Cargo idzie w złym kierunku, trzeba to poprawić i tak dalej. My coś robiliśmy. Natomiast jeśli chodzi o polityków i o spotkania, to chcę powiedzieć, że Związek Zawodowy Maszynistów już co najmniej miesiąc temu wystąpił i do wojewody zachodniopomorskiego, i do lokalnego posły, pana posła Rzepy, o zainteresowanie tą sytuacją. Natomiast w trosce o Cargo Tabor również szkoda, że dopiero teraz są jakiekolwiek interwencje, że pozwalano i jak gdyby przechodzono do porządku dziennego nad sytuacją, w której ta spółka PKP Cargo Tabor, ona nie miała zdywersyfikowanych zamówień. Była podwieszona wyłącznie pod spółkę PKP Cargo, która po prostu w tej chwili ma olbrzymie kłopoty płynnościowe. Cargo Tabor remontowało wagony, na które w tej chwili nie ma zapotrzebowania, bo wcześniej też wynajmowano obce wagony do przewozów spółki PKP Cargo. Natomiast również jeśli chodzi o tą decyzję węglową, to ja jestem członkiem Rady Nadzorczej PKP SA i wtedy, kiedy zarząd PKP SA był na posiedzeniu, zwracałem uwagę zarządowi, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych oni powinni podejmować decyzje biznesowe, a nie polityczne. Przestrzegałem, to jest w protokołach pozapisywane również, przestrzegałem przed tym, że tego typu decyzja polityczna to będzie gwóźdź do trumny spółki PKP Cargo. Wcale nie mam satysfakcji z tego, że tak się niestety stało. A co do pana premiera, ministra, to chciałbym zwrócić uwagę, że nie tylko ze wszystkimi powinien się spotkać, bo mógł się chociaż spotkać z innymi spółkami Skarbu Państwa, bo przecież PKP Cargo nie jest jedyną spółką w zasobach Skarbu Państwa, która zajmuje się przewozami towarów i która mogła się włączyć chociażby te spółki przewozowe z KGHM i tak dalej, i tak dalej. To jest cały tok różnych decyzji, które doprowadziły dzisiaj do sytuacji, w której jest PKP Cargo. Ale wracając do samych maszynistów i do pracowników operacyjnych, to też od początku dyskusji o w końcu tej reformie PKP Cargo, bo ja wolałbym sprawę stawiać w ten sposób, że w spółce nie jest zwalnianych ponad 4 tysiące pracowników, tylko jest ratowane 10 tysięcy miejsc pracy. Bo jeżeli spółka nie doprowadzi struktury zatrudnienia, nie doprowadzi zarządzania, nie doprowadzi również kadrowo do odpowiednich relacji między pracownikami operacyjnymi i pozaoperacyjnymi, których w Cargo jest za dużo, to po prostu 10 tysięcy dodatkowo pracowników straci pracę z uwagi na to, że nam do spółki PKP Cargo nikt żadnych pieniędzy nie przyniesie. Tutaj pan Furgalski mówił również o tych odszkodowaniach z tytułu decyzji węglowych i nie tylko. My funkcjonujemy na bardzo konkurencyjnym rynku transportowym, gdzie jest, już wcześniej powiedziałem, kanibalizm, jeśli chodzi o ceny i walkę na rynku, bo spadły przewozy na kolei. Jak się nie zmieni polityka transportowa państwa, to następnych ludzi będzie trzeba zwalniać z Cargo i chyba nie tylko z PKP Cargo.
I wracamy, panie prezydencie.
Jeżeli to się nie zmieni, nie będzie również pracy dla pracowników Cargo Taboru. Tutaj, jeśli chodzi o Cargo Tabor, to również jest ważne stanowisko ministra obrony narodowej, bo chcę zwrócić uwagę, że Cargo i Cargo Tabor to są spółki, które mają udział w zabezpieczeniu transportu wojskowych na wypadek zagrożenia militarnego, które mamy. A dzisiaj, jak nie daj Boże, Putin strzeli w transformator, to będziemy mieli kłopoty z tym transportem i trzeba to zabezpieczyć. Zwalniając ludzi, którzy się rozpierzchną po rynku, później ich nie odzyskamy i my nie nadrobimy tych zasobów, które będą potrzebne do realizacji również kwestii obronnych państwa.
I pan Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności Pomorza Zachodniego, pan prezydent Leszek Miętek mówił, że państwo za późno zwołali te gremia, zawnioskowali ich zebranie Rady Dialogu Społecznego i Parlamentarny Zespół Zachodniopomorski.
Ja chciałem powiedzieć tak, że pan Miętek się myli, dlatego że nie zna historii Pomorza Zachodniego i nie zna historii, jak funkcjonuje nasz związek i o co kiedy występował. W 2014 roku powstawała spółka Cargo Tabor z Cargo Wagonu. I już wówczas występowaliśmy o to, żeby tą spółkę uwłaszczyć majątkiem, bo dzisiaj o co chodzi w Cargo Taborze w Szczecinie. Tak jak pozostałe spółki są uwłaszczone majątkiem, mają zupełnie inne ceny napraw i tak dalej, to nam do naprawy dolicza się jeszcze koszty dzierżawy. To myśmy występowali, nie kto inny, o to, żeby dywersyfikować produkcję, bo zakład, który jest w Szczecinie, jest ogromnym zakładem i z samej naprawy już wtedy mówiliśmy, że nie da rady podołać, nie da rady wyżyć, natomiast monopolista, jakim jest Cargo, powiedział absolutnie, będziecie to robić, o czym my mówimy, co my wam każemy i tak dalej, i tak dalej. I myśmy się znaleźli w takiej nieciekawej sytuacji, że po pierwsze robiliśmy bardzo ciężkie naprawy, bo naprawialiśmy przede wszystkim platformy, o czym kolega mówi pod kątem wojskowym. Naprawialiśmy węglarki, przeważnie czteroosiowe. Kolega wie, że to są typy setkę wagonów, które wymagają bardzo dużych nakładów, bardzo dużo pracy i tak dalej. Natomiast ja wielokrotnie występowałem w sprawie cargo taboru, tylko kolejne posiedzenia powodowały, że albo ktoś bojkotował, albo nie przychodził. Ja nie mówię, że to tylko ta i ekipa. Poprzednia też ma swoje za pazurami i też po prostu nie robiła tego, o co prosiliśmy. I stąd te problemy w Szczecinie narastały i dojrzały do tego, że staliśmy się zakładem pracy najdroższym w tej branży w Polsce. I stąd rozumieliśmy, że trzeba restrukturyzacji, że trzeba rozmawiać i tak dalej, ale każdy związkowiec wie, żeby się do czegokolwiek odnosić, to trzeba zrobić albo na analizę, albo audyt, żeby informacja była wiarygodna, żeby do informacji było się w jakiś sposób można odnieść. Dzisiaj postępowanie jest takie. Wychodzi prezes cargo i oznajmia. I koniec. I nie ma możliwości ani rozmowy, ani polemiki, ani czegokolwiek. On oznajmia, a ty masz przyjąć to do wiadomości i koniec. Jak mówił najpierw, że trzeba naprawiać pewne rzeczy. Okej, naprawiamy. Za chwilę zmienił zdanie, trzeba zlikwidować. To likwidujemy. Tak? No i po prostu czegoś takiego jeszcze w tym kraju nie było. Czegoś takiego w demokracji się nie stosuje, że się nie słucha strony społecznej, czy nie rozmawia, czy nie przekonujemy się wzajemnie do kierunków, które naprawią.
Panie przewodniczący, musimy kończyć, panowie, także proszę o minutę takiej puenty naszej dyskusji. Pan Mieczysław Jurek, jaka przyszłość przed PKP cargo i przewozami towarów koleją w Polsce?
Ja nie chcę się odnosić do skali kraju, bo jesteśmy w Szczecinie, mówimy o zakładach szczecińskich, mówimy o oddziale cargo w Szczecinie, zakładu zachodniego z Poznania, a więc po prostu chcę rozmawiać na tym poziomie. Odpowiadam w regionie za miejsca pracy, za zakłady i wszystko to, co się mieści w ramach przepisów, to, co się mieści w naszej aktywności, będzie przez Solidarność Pomorza Zachodniego zrobione, żeby bronić, by przekonać posłów i bronić miejsc pracy i zakładów, bo od tego jesteśmy. I chciałbym też powiedzieć, że to nie jest jedyny zakład, który ma te problemy. Jest jeszcze Dolna Odra, zakłady chemiczne, jest PŻTM i jeszcze...
A 9 września Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny.
No zobaczymy, co powiedzą panowie polityczni, bo cały czas z nimi rozmawiamy. Jakoś do tej pory nie słuchali, obojętnie z jakiej ekipy. Teraz jak się wszystko wali, nie, no to raptem jest zainteresowanie. No 8 czy 10 lat za późno.
I słowa dla pana Leszka Miętka, prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
Robimy wszystko i mam nadzieję, że taka jest intencja również zarządu i właścicieli PKP Cargo. A tym samym cargo taboru, ażeby dać szansę na przetrwanie tym firmom. Jeśli chodzi o rozmowy z politykami, to one powinny skupiać się przede wszystkim do pilnej zmiany polityki transportowej państwa, ażeby kolej, na którą były wielomiliardowe nakłady inwestycyjne w infrastrukturę, była w tej chwili wykorzystana, żeby przestali ginąć ludzie na polskich drogach rozjeżdżanych przez tiry i żeby ten potencjał kolei wykorzystać. Jeżeli ten potencjał kolei zostanie wykorzystany, to będzie praca i dla pracowników cargo taboru i dla cargo i będą przewozy na kolei. To w ten sposób mogą pomóc politycy, bo żaden polityk dzisiaj do spółki PKP Cargo, a tym samym cargo taboru, czy to będzie centrala, czy to będzie regionalny zakład tych spółek, żadnych pieniędzy nie przyniesie, bo spółka PKP Cargo jest sprywatyzowana, to jest spółka giełdowa i tutaj nie ma możliwości jakiejkolwiek pomocy publicznej. To, co zarobimy na rynku, to będziemy mogli podzielić. A żeby zarobić na rynku, my musimy być na rynku konkurencyjni. Dzisiaj niestety kosztami tym, co zrobiono przez ostatnie lata, a raczej nie robiono w spółce PKP Cargo, spółka jest niekonkurencyjna. Mam nadzieję, że te bolesne działania, które są w tej chwili robione, połączone ze zmianą funkcjonowania PKP Cargo, Cargo Taboru i tak dalej, przyniosą takie efekty, że będziemy w stanie konkurować na tym rynku, rynku kolejowym i w ten sposób uratujemy 10 tysięcy miejsc pracy w samym Cargo, natomiast w Cargo Taborze też kilka tysięcy miejsc pracy dla ludzi, którzy są potrzebni, bo wskazałem, że to są spółki, które są dedykowane do dużych przewozów, na inwestycje infrastrukturalne, na budowę CPK i mają swoje powinności zapewnienia bezpiecznych przewozów dla obronności kraju. Trzeba się nad tym pochylić, natomiast nie możemy liczyć na to, że ktoś nam złotówkę w torbie przyniesie, tylko musimy być konkurencyjni na rynku.
I pan prezes Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR.
No, ja na początku mówiłem o tych fatalnych decyzjach zarządu PKP Cargo, czyli tej spółki dominującej w grupie PKP Cargo i między innymi one dotyczyły Cargo Taboru, bo jeżeli byli chętni spoza grupy PKP do tego, żeby zlecić jakąś naprawę, czyli dać pieniądze, dać przez to utrzymać miejsca pracy, a z Warszawy przyszła informacja prywaciarzowi niech zdechnie, no to to jest bzdurne, bo prywaciarz nie zdechł, a no niech sobie że Cargo zdycha, ale jest w takiej kondycji, w jakiej jest. To, co jest bardzo ważne, my nie mamy w Polsce setek zakładów zajmujących się produkcją taboru towarowego czy napraw. Ja od wielu wojskowych słyszę, że brakuje platform właśnie do przewozu sprzętu wojskowego, a przecież w najbliższych latach my dostaniemy setki, jeśli nie tysiące czołgów, wozów opancerzonych i tak dalej. Więc tutaj przy Cargo Taborze warto zwrócić uwagę na właśnie te kwestie obronności, o których mówił też Leszek Miętek. I rzecz ostatnia. Potrzebujemy reformy. PKP Cargo nie zacznie się dziać cudownie, fantastycznie za miesiąc, dwa. To niestety są lata odbudowy, ale potrzebujemy też odbudowy właśnie rynku kolejowego. Pod koniec towarowego, pod koniec roku w końcu wejdzie na 1600 kilometrach dróg najwyższej kategorii, czyli autostrady, drogi ekspresowe, płatność dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. To jest za mało. My jeszcze potrzebujemy reformy systemu stawek. Potrzebujemy przyspieszenia inwestycji w linie, które są dedykowane dla transportu.
Czyli długa droga przed nami, panie prezesie, bo musimy już kończyć.
W portach dostępność, ale potem się wyjeżdża wąskie gardło, goni wąskie gardło. Tylko to niestety, to znów, to nie jest miesiąc, to nie jest pół roku, ale oby jak najszybciej podjąć te decyzje i zabrać się do twardej pracy.
Pan Adrian Furgalski, Leszek Miętek i Mieczysław Jurek. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy, a my zmieniamy temat.